wieczór. Jak mi słychać? Do wszystkich wyciera dźwięk?
Myślę, że szkopisze.
Czy ty też? Zaczęliśmy z 6-minutowym opóźnieniem, 5-minutowym opóźnieniem. W dzień deszczowy wypada zacząć z opóźnieniem. Myślałem, że tak jak Sławek powiedział, nazywam się Condanio. Condanio to jest imię nadawane przez w momencie przyjęcia na mnicha. Zostałem mnichem w Anglii, zostałem przyjęty do sami w tradycji tajskiej tradycji leśnej, takim nauczycielem w naszej tradycji jest Lompo Cha, Ajahn Cha, też znany jako Ajahn Cha. I to jest mnich, który już nie żyje, zmarł w 91 roku, w drugim. I on miał ucznia, Lompo Sumeido, Ajahn Sumeido, który założył szereg klasztorów na zachodzie, w Anglii, we Włoszech, w Portugalii teraz, w Norwegii, w Stanach, w Australii, także na każdym kontynencie są te nasze klasztory, filie. I z czasem właśnie Lompo Cha też miał wielu uczniów, z zachodu. No i ta sangha, czyli społeczność mnichów rozrosła się do, myślę, że dzisiaj około może 250 mnichów na całym świecie, taki zachodnik. Nie ma jakiegoś wzrostu takiego ciągłego. Niektórzy ludzie wstępują do klasztoru, przychodzą do klasztoru, spędzają jakiś dłuższy lub krótszy czas i wracają do życia świeckiego, także tutaj nie ma jakiegoś takiego wzrostu, tylko jest utrzymane mniej więcej około 250 osób. Ja rozpocząłem właśnie swoją mniejszą przygodę w Anglii i przez pierwsze 5 lat jest się w takiej zależności od swojego mentora, swojego nauczyciela. W moim przypadku był to Ajahn Sucitto, angielski mnich. Teraz myślę, że około 40 kilku lat już w szatach. I po tych 5 latach spędziłem pierwszy rok w Tajlandii, potem powrót do Anglii, żeby zakończyć ten oficjalny taki czas zależności od nauczyciela. Potem do Azji na kolejne ponad dwa lata, wyjazd do Nowej Zelandii też na jakieś 9 miesięcy i powrót znowu na zachód. A teraz obecnie jestem po 4 latach spędzonych w Tajlandii i właśnie odwiedzam rodzinę. Zostałem zaproszony tutaj też przez Theravada Silesia, grupę, z którą nawiązaliśmy łączność w międzyczasie i poprzez Zoom spotkaliśmy się dość regularnie. Myślę, że to było rok temu, czy ponad rok temu.
Tak.
Także to zaowocowało tymi mowami, które są teraz zarejestrowane, które można posłuchać na spokojnie. To są dość długie, także trzeba trochę cierpliwości i na spokojnie posłuchać ich i postarać się zrozumieć. Wydaje mi się, że takim moim celem tam było właśnie nakreślenie trochę kontekstu do pewnych zagadnień, które są związane z buddyzmem i z pojęciem medytacji. Jest oczywiście dużo założeń, dużo wyobrażeń w dzisiejszych czasach na temat nauk Buddy, czemu one miały służyć i starałem się podzielić moim zrozumieniem tego i jakimś tam doświadczeniem, wciąż krótkim, ale jednak po tych kilku latach myślałem, że mogę już odpowiedzieć na jakieś pytania albo spróbować przynajmniej. Także myślałem, że może rozpoczniemy od jakichś kilku minut ciszy. Można zamknąć oczy, można przyjąć otwarte, czyli nazwijmy to, że będzie to medytacja. A ja w międzyczasie mogę dodawać jakieś kilka słów może do tego, co będziemy starali się tutaj doświadczyć. życiu jesteśmy zawsze w jakiejś sytuacji. Mogą to być jakieś szczególne sytuacje lub bardziej generalne. I to jest jakby, to są jakby naczynia, czyli naczynie naszego doświadczenia. Rozwijanie świadomości, doświadczenia jako całość, to jest coś, czym zajmujemy się w medytacji. Buddha używał takiego słowa bhavana. Można to przetłumaczyć jako uprawianie umysłu, rozwijanie umysłu. Także to słowo medytacja, które w dzisiejszych czasach może się odnosić do wielu rodzajów medytacji z różnych tradycji, może znaczyć wiele rozmaitych rzeczy. Także to, o czym tutaj teraz staram się mówić, to właśnie rozwijanie uważności, świadomości w sytuacji tej, w której jesteśmy jako istota czująca. Często używa się takich określeń, że powrót do tu i teraz. No ale właściwie nie możemy być gdzie indziej niż tu i teraz, więc to jest ta nasza sytuacja fundamentalnie. Możemy myśleć o przyszłości, mieć jakieś wspomnienia z przeszłości, możemy martwić się czymś w chwili obecnej. To jest generalnie sytuacja, w której jesteśmy tu i teraz, nie ma z niej jakby wyjścia, gdzie mielibyśmy wrócić do tu i teraz. I to jest takie jakby naczynie właśnie. W tym doświadczeniu możemy rozpoznać jako już zastane, będące w tym doświadczeniu. Aspekt materialny, możemy to nazywać ciałem, jest zawsze jakieś odczucie, przyjemne, nieprzyjemne, neutralne. Jest jakiś nastrój, taka coś jak pogoda umysłu. No i są jakieś obrazy, bardziej szczegółowe, czy bardziej generalne, mentalne obrazy. Także to są takie aspekty fundamentalne w doświadczeniu, które należy rozpoznawać w tym doświadczeniu. Rozpoznawać nie na zasadzie wpatrywania się jak w obiekt, który jest przed nami, a bardziej rozpoznanie, znalezienie czegoś już w doświadczeniu na takim poziomie peryferyjnym. Czyli mamy w tej strukturze doświadczenia, nazwijmy to, jest coś, co jest centralnie, można powiedzieć, przed nami. I jest też taki obszar peryferyjny, mniej określony, nie można wskazać palcem na tą przestrzeń. Niemniej jednak ona tam jest i tak jak jesteśmy w jakimś miejscu i koncentrujemy się na czymś konkretnie, ale też kątem oka widzimy, jesteśmy świadomi, że jest też coś poza tym centrum pola widzenia. że te dwie przestrzenie, dwie domeny to są takie przestrzenie, które wzajemnie się warunkują. Centrum albo peryferie określają centrum i centrum określa, co nie jest centrum, co jest peryferiami. To jest natura doświadczenia jako całości. Nasze życie koncentruje się na tym, co jest w centrum i to jest dla nas taką prawdą. To jest dla nas prawdziwe i to jest coś, co staramy się kontrolować, mierzyć, definiować. Jest taka przestrzeń zdefiniowana. To daje nam poczucie też właśnie kontroli, która jest atrakcyjna, jest przyjemne kontrolować, wiedzieć, że ma się coś pod kontrolą, że możemy tym jakoś zarządzać i właśnie nie zaskoczy nas. Jest to odpowiedź na taką generalną sytuację braku kontroli. Oczywiście ten brak kontroli nie jest, nie chcemy tego przyznać, czy pogodzić się z taką prawdą, więc cały czas szukamy i rozpraszamy się i szukamy właśnie tego, co w centrum, tego, co możemy kontrolować, określać, definiować, nazywać. Medytacja to będzie właśnie próba rozwijania świadomości, próba spotykania się właśnie z prawdą, jaka ona jest, a nie jaką chcielibyśmy ją widzieć. I Buddha nie uczył medytacji takich prawd bez takiego przygotowania ludzi, którzy gdzieś znaleźli się i zadawali mu jakieś pytania. Także podstawą do takiego rozwijania czy spotykania się z prawdą jest fundament moralności i szczodrości i powściągnięcia zmysłów. Także to są takie fundamentalne jakości, które trzeba rozwijać, zanim możemy gdzieś zacząć spotykać się z prawdami takimi fundamentalnymi odnośnie naszego doświadczenia. Także to jest taki grunt bezpieczeństwa, możemy powiedzieć. I oczywiście to o tym nie słyszymy na jakichś spotkaniach medytacyjnych, więc jeśli naszą taką intencją, żeby próbować medytacji, jest tylko chęć relaksacji czy uspokojenia się, to jest oczywiście jest to jak najbardziej naturalne, że szukamy spokoju, szukamy relaksu jakiegoś. Ale ten relaks może być osiągnięty, czy spokój może być osiągnięty na różne sposoby. Nawet też wychodząc do gdzieś w naturę, czy robiąc jakieś fizyczne ćwiczenia, czy zajmując się jakimiś innymi takimi rzeczami, które pozwolą nam zmienić trochę otoczenie, w którym stresujące otoczenie, w którym przebywamy na co dzień. Także ta forma spokoju, o której Buddha uczył, to będzie spokój, który będzie gdzieś wypływał bardziej ze zrozumienia fundamentalnych prawd, ale Będzie on wymagał spotkania się też, zweryfikowania naszych założeń o świecie. Także będzie on też wiązał się z nieprzyjemnym spotkaniem się z prawdą, czy z weryfikacją właśnie naszych założeń, które i to może być naturalnie nieprzyjemne. Więc rola intencji jest tutaj kluczowa. Jeśli musimy sobie odpowiedzieć, czego szukamy, czego oczekujemy. Jeśli oczekujemy jakiegoś spokoju, to może on się właśnie trafić na takich spotkaniach, powiedzmy, gdzie uczymy się jakiejś metody relaksacyjnej. Może nie zaistnieć też, nie ma żadnej gwarancji. Może to dla nas gdzieś tam działać przez jakiś czas, będziemy zainteresowani tym, z czasem to zainteresowanie może odejść, więc jest to taki uwarunkowany spokój. Taki spokój fundamentalny, żeby go rozwijać, to będzie on wymagał takiej właśnie bardziej pracy u podstaw, wewnętrznej decyzji, że chcemy to zrobić i takiej konsekwencji w tym. To nie jest coś, co jest jakoś zarezerwowane tylko dla mnichów, mniszek, ale to jest dostępne dla ludzi, którzy myślą o swoim dobru takim długodystansowym, że tak powiem. No i pewno każdy z nas tak by chciał, tak myśli, że tak o to nam chodzi. Ale w praktyce jednak tej konsekwencji, czy też zdolności dokonania poświęceń, no z tym będzie już trudniej. To może być i powinien być istotny taki pierwszy krok, pierwszy obiekt medytacyjny, można powiedzieć. Czyli ta nasza intencja, dlaczego to robię, dlaczego szukam właśnie jakiejś, dlaczego przyszedłem tutaj, dlaczego słucham mów damy, dlaczego to mnie interesuje, co jakie mam oczekiwania względem tego. To może być już trudne do określenia też. Albo może też zmieniać się z czasem. To nasze zrozumienie powodów, dlaczego. Czyli sila, moralność, powściągnięcie zmysłów, to są już formy takie właśnie medytacji, komponowania umysłu, kultywowania umysłu. Wymaga to wyznaczania pewnych granic, za które nie chcemy wychodzić. Im czytelniejsze są te granice, im jesteśmy jaśniej określeni co do właśnie moralności, co do naszych standardów. Nie przymykamy oka, nie znajdujemy wymówek, no tym będziemy bardziej, czy tym będzie bardziej to dla nas czytelne i będzie ten punkt odniesienia taki jaśniejszy. I to jest też coś takiego, co gdzieś zaczynamy rozpoznawać bardziej peryferyjnie. Bycie moralną istotą, człowiekiem, to nie jest kwestia przestrzegania jakichś reguł co do ich litery, tylko właśnie to jest odczucie, mamy odczucie, że to jest, że jesteśmy na gruncie, że stoimy na gruncie moralności. To daje nam poczucie stabilności albo nie, jeśli nie jest to dla nas, te nasze intencje nie są klarowne, nie są czyste i właśnie dopóki nie jesteśmy gdzieś tam w sytuacji, która nas stanowi dla nas wyzwanie, to jesteśmy moralni, ale jeśli pojawiają się jakieś wyzwania, wymaga to od nas jakiegoś poświęcenia, to wtedy właśnie ta moralność gdzieś tam się rozmydla, rozpływa. Także im to będzie jaśniejsze, to tym bardziej, czym solidniej będziemy na tym stali, można powiedzieć. No i będzie to dla nas czytelniejsze, jaśniejsze do rozpoznania w naszym doświadczeniu. Także to jest taki stopniowy trening, który Budda przypisywał, czy tak właśnie trenował ludzi, adeptów, nie tylko mnichów, mniszki, ale generalnie ludzi, którzy zadawali mu pytania takiej natury cierpienia i końca cierpienia. Te cztery szlachetne prawdy, o których słyszymy, jeśli chodzi o w kontekście nauk Buddy, czyli prawda cierpienia, czy nieusatysfakcjonowania, przyczyna tego cierpienia, ustanie cierpienia i droga prowadząca do ustania tego cierpienia, to są te cztery szlachetne prawdy. To jest coś, co Budda też jakby przekazywał, czy mówił o tym w momencie, kiedy te warunki ku temu były stosowne. Stosowne, czyli jakaś dojrzałość umysłu. Także to nie było coś, od czego by zaczynał jakieś pouczanie, jeśli widział, że osoba nie jest gotowa na to. A gotowość na to właśnie wiąże się z rozwijaniem moralności, sila, z jakimś powściągnięciem zmysłów, które też już zaczynamy rozpoznawać, co to jest pofolgowanie sobie i co to jest przyjemność powściągnięcia, ale nie chodzi o przyjemność taką ascezy, tylko generalnie przyjemność niebycia powodowanym. Przyjemność niebycia powodowanym tym, co nas popycha, ciąga, co nami powoduje. Rozumiemy nasze zaangażowanie w świat zmysłowy, że to jest na poziomie naszych wyborów, wolnych wyborów i po prostu robimy, bo tak chcemy, wybieramy, patrzymy na to, co jest piękne, bo tak chcemy, czy atrakcyjne, bo tak chcemy, jemy to, co nam smakuje, bo tak chcemy, bo wybieramy. Ale w gruncie rzeczy dobrym testem byłoby, czy to jest rzeczywiście nasza taka wolna wola, postawienie sobie, powściągnięcie, czy postawienie, czy powiedzenie sobie nie. Tak dla sprawdzenia nawet i wtedy możemy zobaczyć, czy to jest rzeczywiście problem dla nas, czy będziemy odczuwali jakieś właśnie nieprzyjemne, czy będziemy w jakiejś opresji, czy będziemy powodowani, czy będzie jakiś nacisk taki wewnętrzny, czy nie. Także te zmysły mają swoje obszary, swoje żarowiska, jak to jest ujęte w naukach. I każdy z zmysłów ma właśnie swoje jakby preferencje i te obszary, w których gdzieś tam się karmi i do których ciągnie. Także bycie na łasce i niełasce zmysłów jest takim zniewoleniem. No, dopóki jesteśmy w stanie gdzieś tam dostarczyć tych obiektów dla zmysłów, wydaje nam się, że to jest bezbolesne, ale w momencie, kiedy nie możemy dostarczyć tych obiektów zmysłów, czy są jakieś przeszkody, czy jest jakiś konflikt, no to wtedy jest właśnie to odczucie presji, odczucie niepokoju. Także te obszary właśnie moralności i powściągnięcia zmysłów, to jest spotkanie się też z tą opresyjną naturą doświadczenia. Z się z fundamentalnymi prawdami. Jeśli chcemy dowiedzieć się czegoś o cierpieniu, o jego usatysfakcjonowaniu, no nie ma innego wyjścia, jak też spotkać się z tym. Nie jest jakieś wytłumaczenie takie intelektualne, które możemy przeczytać i potem jakoś zaaplikować w swoim doświadczeniu, ale od tego się zaczyna, bo musimy zdobyć jakoś wiedzę i zacząć gdzieś tam kontemplować to, ale chodzi o rozpoznanie tego w naszym doświadczeniu, to będziemy nazywali początkiem praktyki, no i później będzie ta praktyka zależała od tego, jak będziemy w tym autentyczni i szczerzy sami ze sobą, żeby to zaczęło jakby przynosić też rezultaty. Także to jest coś, co warto mieć na uwadze i gdzieś tam kontemplować naszym doświadczeniem, że medytacja w takim buddyjskim ujęciu, jeśli wracamy do tekstów źródłowych, tego co Buddha mówił, będzie traktowała o takich fundamentalnych sprawach i od tego się to wszystko będzie zaczynało. I to jest w naszym interesie, nie ma jakby tutaj straty czy poświęcenia po naszej stronie, że coś musimy poświęcić. Tak naprawdę to jest w kierunku naszego dobrostanu i dla naszego dobra. A to, że nam się wydaje, że coś poświęcamy i że to jest jakoś, to jest założenie, to jest, tak nam się wydaje. Czy w tym, co do tej pory gdzieś tam usłyszeliście, są jakieś rzeczy, które mógłbym pogłębić, albo ktoś ma jakieś pytania?
Ja tylko z takim aspektem, który Pan mówił, jak to się ma do chorób na przykład, bo na ile zrozumiałem ostatnie zdania, że należy też cierpienia doświadczyć, tak, zanim się z nim będzie pracować. Czy dobrze zrozumiałem esencję?
No tak, cierpienia doświadczamy tak czy inaczej, tylko z reguły od niego odwracamy w głowę.
Jasne. Jak to się ma na przykład do osób chorych? Mm-hmm. Szeroko rozumiem. Mówimy tu o chorobach przewlekłych, potem pozwalających funkcjonować na co dzień. Może nie widać statystycznie na pewno wystawić. Przynajmniej jedna taka osoba. Po choroby ciężkie, które utrudniają codzienne funkcjonowanie na takiej osoby, już na przykład na tej sali prawdopodobnie nie ma, bo nie mogliby nawet się pojawić w jej rodzinie.
No właśnie, rozwijanie takiego właściwego kontekstu, zrozumienia sytuacji, w której jesteśmy fundamentalnie jako istoty czujące, będzie spotykaniem się z prawdą też o chorobie, bo to ciało, które jest, na bazie którego to całe doświadczenie może zaistnieć, podlega takim właśnie prawom jak starzenie się, choroba i śmierć. To są takie fundamentalne prawdy. Tak? Więc osoba chora, ta potencjalność choroby, która jest u osoby zdrowej, powiedzmy w obszarze właśnie potencjalności, nie? Czyli nie jest aktualnie jeszcze, czujemy się zdrowi, więc choroba jest tylko w obszarze potencjalnego zagrożenia, nazwijmy to. Osoba, która jest chora, no to ten potencjał jest teraz czymś konkretnym, czyli czymś takim, czego ta osoba właśnie doświadcza. To jest doświadczanie już prawdy o chorobie, o niemożności kontroli nad tym fundamentalną bazą, na której nasze doświadczenie stoi. Czyli ciało nie należy do nas, ponieważ gdyby należało do nas, moglibyśmy powiedzieć: nie chcę tej choroby, nie choruj. Czyli nie chcę się starzeć, nie starzę się. czy nie umieraj. Jako, że nie, to jest oczywistość, że nie możemy tak powiedzieć. Więc te rzeczy, to jest prawda, która jakby, jeśli nie jest ignorowana, będzie jakby mówiła sama za siebie. Więc no, osoba chora po prostu choruje. Choruje, spotyka się z tą prawdą o chorobie. Jeśli na tyle miała jakby rozwiniętą tą mądrość o tych prawdach, zanim zachorowała, no to ta choroba będzie ją dotykała w mniejszym stopniu. Jeśli całe życie osoby jest skoncentrowane na rozpraszaniu się, czy na unikaniu konfrontacji z prawdami fundamentalnymi, to wtedy choroba jest takim nieprzyjemnym bardzo szokiem. To jest konfrontacja z prawdą. I wtedy jest dużo więcej, że tak powiem, bólu, stresu związanego z taką konfrontacją. Buddha mówił o zdrowiu jako takim stanie upojenia. Że dopóki jesteśmy zdrowi, jesteśmy niejako w upojeniu. Czyli nie oceniamy trzeźwo naszej sytuacji, w której jesteśmy jako istoty czujące. Dopóki jesteś młody, jesteś niejako w upojeniu tą młodością. Nie myślisz o starzeniu się, o starości. Dopóki żyjesz, jesteś w upojeniu życiem. Nie myślisz o śmierci. Także bycie w upojeniu, no, tak jak w upojeniu alkoholowym, nie jesteśmy w stanie, czy nie oceniamy sytuacji na trzeźwo. Także dlatego mówię o tej konfrontacji. Jeśli żyjemy w jakimś takim właśnie upojeniu i kontynuujemy to upojenie, dokładamy do tego upojenia, no to potem konfrontacja z chorobą właśnie będzie nieprzyjemnym doświadczeniem, szokiem, zajmie dużo czasu, jakby, żeby jakoś poukładać sobie na nowo świat, że tak powiem. No nagle te wszystkie fundamenty, na których gdzieś tam planowaliśmy, myśleliśmy o przyszłości, nagle ten dywan jest nam zebrany spod nóg. To tak samo jak jesteś zdrowy, idziesz na jakieś spotkanie, masz jakieś plany i nagle stanąłeś niefortunnie i zwichnąłeś nogę. Nagle te wszystkie plany twoje w momencie są jakby odebrane, nie są ci dostępne w tym momencie. W tym jednym momencie jest to ci odebrane, ta możliwość. Nie? Będziesz musiał czekać na za jakieś 2-3 tygodnie, może miesiąc, żeby znowu gdzieś tam zacząć realizować te plany. Nie? To jest prawda. Przecież wiemy wszyscy, że w każdej chwili może to się stać, że ciało jest takiej natury właśnie, że jest narażone na uszczerbek, narażone na jakąś kontuzję. Może się to zdarzyć się właśnie przez jakiś niefortunny wypadek. Może to się stać niejako od środka, przez jakąś chorobę. Także to są takie prawdy fundamentalne, to nie jest jakieś odkrywanie jakichś ukrytych prawd. Ale to są takie prawdy, od których niejako odwracamy głowę poprzez nasze codzienne zachowanie, poprzez nasze podejście do życia i założenie, że zdrowie, czy młodość, czy życie jest czymś takim zagwarantowanym. To traktujemy tak odbieramy świat, rzeczywistość, do momentu, kiedy jesteśmy skonfrontowani przez sytuację, przez nowe warunki z prawdą, że tak nie jest.
No i okej. Okay. I odsłuchając tej odpowiedzi, pojawił się taki drogowskaz. To jest oczywiście kolejność obojętna, to jest tylko taka projekcja, myślę. Zresztą po prawej stronie mam to nieprzygotowanie na zdarzenie, wówczas osoby nieprzygotowane na zdarzenie, które się wydarzy, no, mają więcej do roboty, jeśli chodzi o przepracowanie sobie na coś się wydarzyło w życiu, w tym wypadku rozmawiamy o chorobie. Po lewej stronie są osoby, które jeśli to samo zdarzenie się wydarzy, no mają, rozumiem, że dzięki między innymi naukom buddyjskim, po prostu dobremu wykształceniu, przyjmują niechciałym, wydarzyło się, takie rzeczy się zdarzają, statystycznie przydarzyło się mnie jako tej jednostce, ale teraz pomyślmy na tej lewej stronie. Co dalej te osoby w ujęciu buddyjskim winne robić? No dobra.
Te, które są chore, tak?
Tak.
No, co mogą robić? Mogą dokładać jakichś starań takich, żeby wyzdrowieć, takich w takim zakresie, jaki jest dostępny, powiedzmy, czyli mogą szukać sposobów na wyzdrowienie, czyli szukać lekarza, szukać leków, czyli podejmować jakieś próby zmiany tej sytuacji, ale jeśli to nie jest możliwe, no to po prostu muszą, pozostaje jedynie wytrzymanie tej konfrontacji z nieprzyjętym. Czyli nie ma jakiejś magicznej formuły, która by zmieniła tą sytuację. Jedynie pozostaje no, siła wytrzymałości, siła woli. I w międzyczasie też no, robienie tego, jeśli możemy, robienie dobrego w życiu. Czyli to jest coś, co pozostaje. Możesz kontemplować, oczywiście, tak jak mówię, jeśli jest jakaś baza taka właśnie w nas, na której, że nie wpadamy w jakąś depresję, która nas ciągnie do dołu, że tak powiem, i takie skoncentrowanie się na tym, że to się mi stało i cały wszechświat obrócił się przeciwko mi, po prostu takie samodestrukcyjne zachowania, odruchy umysłu, no to możemy z tej choroby, z tej trudnej sytuacji zacząć budować jakieś głębsze zrozumienie. To nie będzie łatwe, bo większość ludzi jednak gdzieś tam zapada się w tej sytuacji, czyli jest pochłonięta przez tą sytuację i wpada w jakieś depresje i ciężkie sytuacje, w zależności też oczywiście od właśnie ciężaru tej choroby, jak bardzo są nagle wyjęci z tego świata, że tak powiem. W sensie, że nie mogą uczestniczyć, jeśli ktoś ma tylko jakąś, powiedzmy, kontuzję, czy jakąś niepełnosprawność, mniejszą to jeszcze ma dużo może innych form realizacji się, czy życia w uczestniczeniu. Uczestnictwa w świecie, ale no właśnie, może to być dalej jakoś wrócenie na ten sam tor, od rozpraszania się, odwracania uwagi od prawd. Także nie wiem, czy to jakoś odpowiada?
Tak.
Poproszę. Jakieś jeszcze pytania o chorobę, śmierć i starzenie się?
Właściwie o to, jak ćwiczyć to, żeby się przywoływać do tu i teraz, że po prostu, bo ja nas obserwuję, jak umysł mi bez przerwy ucieka.
Przepraszam, nie końcówki.
Jak się przywoływać tu i teraz, żeby po prostu umysł ucieka, oddechem, tak?
Poprzez niezapominanie. O tym, że jesteśmy tu i teraz. Poprzez niezapominanie o tym, że właśnie to, żebyś tutaj była w tym miejscu, jest potrzebne świadome, żyjące, oddychające ciało. Oddech może być takim, no, jednym z takich jakby symptomów. To jest kierunek, z którego to ciało jakby manifestuje się w tym doświadczeniu. Także wiesz, chodzi o to, żebyś nie zapominała o właśnie fundamentalnych prawdach w Twoim doświadczeniu. Nie będzie to coś, na czym chcesz się koncentrować, jak na oddechu, jak na obiekcie jakimś takim przed Tobą, tylko właśnie na czymś bardziej generalnym w Twoim doświadczeniu, czyli obecność ciała, czującego, żyjącego ciała. Możesz pamiętać, nie zapominać o tym, o czterech pozycjach, w których jesteś. Czy teraz siedzisz? Siedzisz. Nie musiałaś się nad tym zastanawiać. Nie musiałaś myśleć, czy siedzę teraz, czy stoję. Nie, wiesz to. To jest na takim, w takim obszarze wiedzy. Są cztery pozycje kardynalne takie, w których jesteśmy zawsze. Są koniecznością. Jest siedzenie, chodzenie, stanie, leżenie. Może nie w tej kolejności, ale nieważne. Także to są takie cztery kardynalne pozycje. Zawsze w którejś z nich jesteś. Nie chcesz się na tym jakoś koncentrować, jako na obiekcie, wiesz, w takiej centralnej części. Przecież masz, żyjesz, musisz doglądać różnych spraw, załatwiać sprawy. Jesteś matką, córką, jakiejkolwiek relacje. Także funkcjonujesz generalnie, ale zawsze jesteś w którejś z tych pozycji. Także kątem oka nie zapominasz o tym. To jest, to stoi w tym momencie za ten aspekt materialny, za to ciało w Twoim doświadczeniu. I rozwijasz właśnie poprzez niezapominanie, rozwijasz no, tą sytuację, w której jesteś. I zaczniesz, po jakimś czasie zaczniesz rozumieć bardziej, że właściwie ta pozycja, w której no, jesteś zawsze, ona już tam jest w Twoim doświadczeniu. To nie jest coś takiego, co ty masz jako swoje. Tylko to jest coś, co możesz przyjąć, ponieważ jest ci dane. Te cztery pozycje są ci dane niejako. To są pozycje, które są dane temu ciału do przybrania. Czyli zaczynasz znajdować, rozróżniać taką prawdę o materii, o ciele, które jest ci dane, które znajdujesz w swoim doświadczeniu. Coś, co jest ci dane, co znajdujesz w doświadczeniu, no nie możesz tego nazywać jako swoje, jako ja. Z takiego niezapominania, z takiego rozwijania, takiej świadomości będzie rozwijała się świadomość też no, nieposiadania tego, co bierzesz za swoje. Wszystkie jakieś nasze pasje bazują na tym, że bierzemy to ciało za swoje. Te zmysły, te bazy, bazy, jako warunek dla wystąpienia tych obiektów zmysłowych. Te wszystkie obiekty zmysłowe, które doświadczamy, są na bazie czegoś, co fundamentalnie nie należy do nas. Możemy manipulować w tej sytuacji, ale fundamentalnie one nie należą do nas. Więc to jest właśnie kultywowanie niezapominania i oczywiście to wpływa na pomniejszanie się pasji względem tych wszystkich obiektów zmysłowych, które gdzieś tam nas pasjonują. Nie jest to łatwe do zrozumienia na pewno, ale to jest do praktykowania. Czyli niezapominanie o fundamentalnych prawdach. To będzie, nie będzie tak przekonujące, jak wiesz, gdzieś studiowanie takich rzeczy, które studiujemy w świecie. Zwykle mamy jakieś oczekiwanie, że coś jest właśnie zdefiniowane jasno, chwycić, jakoś kontrolować, w ten sposób kontrolować. No to będzie bardziej właśnie no, spotykanie się z czymś, co jest właśnie tej natury niestałej, nieprzewidywalnej, no będzie z natury nieprzyjemnym i stresującym. Przynajmniej no, w takiej właśnie fazie konfrontacji z tym, kiedy jeszcze to jest świeże, nowe. Także to będzie wymagało takiego oswajania się z nową sytuacją, to tak jak jesteśmy w nowej sytuacji, w nowym otoczeniu. Nie czujemy się swojsko. Jest pewien niepokój. Także to jest no, spotykanie się z takimi fundamentalnymi prawdami będzie wymagało oswajania się. Ale no, trzeba zrozumieć, że spotkanie się z fundamentalnymi prawdami będzie oznaczało też fundamentalną wolność od niewiedzy. A co jest związane z niewiedzą jest no, ból, cierpienie. Niewiedza równa się pomyłka. Niewiedza równa się ból. Także w gruncie rzeczy to są optymistyczne nauki, żebyście nie myśleli, że to jest tylko jakieś, że to jest jakieś niemocy i nic nie należy do nas. I mamy ten wolny wybór spotkania się z tym, odmówienia sobie, rozwijania moralności. Dlatego te bazy takie właśnie moralności są tak istotne. To jest coś, to jest już komponowanie umysłu i to jest spotykanie się z prawdą i to jest wsparcie. I to jest jak najbardziej do praktykowania tu i teraz. Sprowadzanie się do tu i teraz to jest praktyka właśnie sila, moralności. Bo zawsze no, wszystkie twoje działania wymagają obecności intencji. Oczyszczanie tych intencji z jakiegoś z chcieństwa, z awersji i z takiej pozycji, takiej postawy odwracania głowy, no to jest właśnie praktykowanie sila. Praktykowania moralności. Cokolwiek nie robimy, nie czynimy, cokolwiek nie mówimy, to wymaga od nas no, intencji. Te intencje mogą być albo właśnie gdzieś tam zakorzenione w chciwości, nienawiści albo niewiedzy, albo możemy dokonywać wysiłków tu i teraz, żeby zmniejszać to i żeby pilnować tego, żeby te nasze działania nie były zakorzenione w chciwości, nienawiści i niewiedzy. Ciało będzie z tobą w tym. Nie ma innej możliwości. Ciało się będzie manifestowało, wiesz, teraz siedzisz, co jakiś czas musimy zmienić pozycję, kręcimy się na krześle, musimy wyjść do toalety, jesteśmy głodni albo jesteśmy przejedzeni. To jest właśnie ciało manifestuje się, to jest kierunek, gdzie ciało jest. Nie mówię o ciele, które widzisz gdzieś w lustrze, w odbiciu, to jest percepcja. Ciało jest zawsze gdzieś na peryferiach. Nie możesz jakby dostać się do niego. Jest zawsze poza twoim, poza możliwością chwycenia. Ciało jest warunkiem do wystąpienia tych wszystkich doświadczeń, ale samo w sobie jest jakby naczyniem. Czyli to, wiesz, takiego rodzaju kontemplacja będzie właśnie mierzeniem się z brakiem kontroli, z nieprzewidywalnością. Coś, co jest, co nigdy nie jest w moim zasięgu. Nie mogę tego nazywać jako moje, jeśli jestem autentyczny w swoim doświadczeniu. Jakieś jeszcze myśli, pytania?
Ja się tak zastanawiam nad inną rzeczą, bo dobrze, że mam Michała, który jest Polakiem, tak? W kontekście, no przemiany chyba w Europie, ale też w pewnym stopniu się postawiają na tym, że młode pokolenie nie będą chciały za bardzo słuchać osób duchowych, szeroko rozumianych, czy to buddyjskich, czy to katolickich, czy islamskich, ale czy będzie trend szedł w stronę poszukiwań osób, które nawet jeśli niosą te same treści lub podobne, to żeby one były w obszarach świeckich. Tak mi się wydaje, znaczy też po sobie, po swoich znajomych, pracuję z dużą ilością młodych osób i raczej mogę zauważyć, że taki trend będzie szedł. Nie jest to ani zła, ani dobre, jest jakie jest, nie chcę w to wchodzić. Natomiast się zastanawiam, jak można te treści przenieść w taki sposób typować osoby, które po prostu w życiu świeckim będą zastępować niejako mnichów. Nie wiem, czy dobrze wyrażam swoje pytanie.
Zastępować?
Mnichów, ale to osoby świeckie. Nie wiem, czy wyrażam dobrze swoje pytanie. Chodzi mi o to, że mogłoby tu przyjść więcej jeszcze osób, gdyby na przykład to spotkanie prowadziła osoba świecka. Nie? I się zastanawiam, no, takie są realia, jak mi się wydaje, w tę stronę zmierzamy. I co nie oznacza, że nie należy tego robić, prawda? Czy to będąc mnichem, czy to będąc osobą świecką, w jaki sposób na przykład osoba świecka winna te same poglądy głosić. Wiem, że to trudne pytanie, jest bardzo...
W jaki sposób
osoba świecka mogłaby te same poglądy głosić i jaką postawę wyrażać? Wiem, że to jest trudne pytanie, bo trzeba się teraz wczuć w jakby inną rolę, ale...
No, wydaje mi się, że tak jak ja, poprzez jakieś słowa i ewentualnie przez przykład własny.
To ja może doprecyzuję. Albo inaczej. Mam wrażenie, że po prostu od mnich pracuje nad pewnego rodzaju spokojem, prawda, który jest i widoczny, i odczuwalny, prawda, ja to czuję, i spokój, i widzę, i czuję. Natomiast zastanawiam się, czy osoba, która głosi nauki buddyjskie, jest osobą świecką, winna w ten sam sposób to robić, czy jeżeli ona dokłada komponenty takie emocjonalne, w zasadzie fanu, to jest też trochę płytsze, jak to rozmawia, no więcej komponentów emocjonalnych, czy to będzie zgodne ze sztuką buddyjską, czy to będzie zgodne z naukami buddyjskimi?
Wydaje mi się, że trzeba rozdzielić jakoś. Temperamenty są różne i też znajdziesz mnichów, którzy są bardziej, że tak powiem, temperamentni i ekspresyjni. To nie ma jakby... Zewnętrzna ekspresja jest tylko zewnętrzną ekspresją. Jeśli, wiesz, nauki są przekazywane autentycznie i no, to jest dzielenie się z własnym jakimś zrozumieniem, no to to jest to, co się liczy. I niektórzy ludzie będą woleli to właśnie podane przez osoby w innym stroju, a niektórzy w stroju takim właśnie, jakim ja jestem. I to już od jakiegoś tam długiego czasu, znaczy odkąd buddyzm jest gdzieś na zachodzie, to rozróżnienie jest widoczne, że ludzie przyjeżdżają na odosobnienia czy wycofania z mnichami i przyjeżdżają tylko z ludźmi świeckimi. Także świeccy nauczyciele są i zawsze byli też.
Tak, chyba jest mocą buddyzmu, prawda?
Słucham?
To chyba jest mocą buddyzmu.
Mocą buddyzmu. No tak, tak, bo to jest, chodzi o takie, no, indywidualną praktykę, doświadczenie i potem ewentualnie, jak mamy się czym dzielić, to dzielenie się tym z ludźmi, którzy pytają, którzy przychodzą i właśnie to nie jest jakieś tam ewangelizacja, czy nawracanie, czy tylko Buddha też, no, odpowiadał na pytania ludzi, którzy do niego przyszli i zapytali. Także, szczerze mówiąc, nie wiem, jak będzie w przyszłości, czy będą ludzie jakoś specjalnie mieli jakieś uprzedzenia do, wiesz, jeśli zobaczą kogoś w szatach mniejszych. Na razie mnisi mają się nieźle. Buddyjscy mają dosyć dobrą reputację, ludzie nas postrzegają chyba pozytywnie. Ale oczywiście nic nie jest stałego. Dopóki będzie można przeżyć w kraju takim niebuddyjskim też, bo my żyjemy z stokroci innych, także z tego, co nam ludzie podarują, to tutaj gdzieś będziemy, a jeśli nie, no to trzeba będzie szukać miejsca, gdzie nam coś wrzucą do miski. W krajach buddyjskich jeszcze można przeżyć. W niebuddyjskich na razie właśnie jest to na zasadzie odwiedzania i jakiegoś takiego testowania gruntu. Jest duże zainteresowanie, znaczy duże. Jest jakieś zainteresowanie, ale czy byłaby szansa na taką obecność bardziej stałą, to czas pokaże. Być może warto dokonywać prób. Takie rzeczy się udały, bo przecież Dąbocza wysłał właśnie mnichów ze swojego klasztoru do Anglii jakieś ponad 40 lat temu i te klasztory funkcjonują i mają się dobrze. Częściowo, bo jest duża populacja Azjatów mieszkających w Anglii czy w Norwegii, Tajów głównie. I oni mają głęboko zakorzenioną i taką rozwiniętą potrzebę wspierania sangi i dawania. Także ten ciężar taki utrzymania materialnego teraz już mniej, ale na początku był głównie skoncentrowany na Azjatach, na Tajach. Ludzie z zachodu przychodzą, pojawiają się w klasztorze, żeby coś dostać. Co mogę tu dostać? Żeby mogę się dowiedzieć coś dla mnie, żeby coś się mi polepszyło. Tajowie przychodzą z takim nastawieniem, co mogę ofiarować, co mogę podarować. I oni nawet się nie interesują za bardzo medytacją, bo medytację zostawiam mi, to jest dla mnichów. Ja chcę tylko dana tutaj robić dobre uczynki. I to jest coś, czego szukają. Także jak są miejsca, gdzie nie ma mnichów, to nie są tak szczęśliwi za bardzo. Zawsze szukają jakiejś okazji, żeby jakiś chociaż jeden mnich był, żeby można było podarować. Klasztor jest też. Wydaje mi się, że atutem klasztoru jest to, że jest to takie właśnie fizyczne miejsce. W klasztorach nie medytuje się tak jak na odosobnienia, na które przyjeżdżasz na 10 dni czy 7 dni i jest taka zainscenizowana, sztuczna sytuacja. Siedzisz, chodzisz i w milczeniu. To nie jest rzeczywistość klasztoru. W klasztorach klasztor trzeba utrzymać, trzeba naprawiać rzeczy, trzeba dbać o niego generalnie. W klasztorze żyjesz z innymi ludźmi, więc musisz utrzymać relacje. Jest generalnie kontakt, jest życie, jest jakaś praca. Także to jest takie, no, to nie jest jakaś sztuczna sytuacja. I to jest dobre, bo ludzie mogą przyjeżdżać i generalnie w życiu, w akcji praktykować nauki Buddy. Nie jest sztuką gdzieś osiągać jakieś stany spokoju, kiedy nic się nie rozprasza, nic się nie przeszkadza. A sztuką jest właśnie rozwijać jak się mówi, capacity, zdolność. Zdolność takiego właśnie bycia nieporuszonym, kiedy świat nas konfrontuje, kiedy ktoś nas oskarża bezpodstawnie, albo mamy zły dzień i mimo wszystko musimy się spotykać z innymi ludźmi. Także to jest bardzo taka pragmatyczna nauka, praktyka i taka powinna być. Także klasztor właśnie z racji tego, że to jest fizyczne miejsce i takie najbliższe jakby światu, jest dobrą przestrzenią dla ludzi, żeby właśnie pojawiać się w niej i obcować i też stopniowo, bo to jest stopniowy proces, zmieniać może swoje podejście w życiu. To się przenosi wtedy do życia takiego codziennego. Wracamy z klasztoru i żyjemy w naszej rodzinie. Idziemy do pracy, a coś się po jakimś czasie zmienia. Praktyka to też będzie właśnie niekoniecznie nabywanie czegoś nowego, a zaprzestanie tego, co działamy na naszą niekorzyść, tego, co robimy niekorzystnego. Ajahn Chah mówił właśnie, ważniejsze od robienia dobra jest zaprzestanie robienia zła. Że ja wierzę w klasztor. Żyjąc też w tej przestrzeni przez jakieś tam właśnie już 10 lat, 14-15, także widzę, że moje zrozumienie się bardzo zmienia też na przestrzeni czasu i to, z czym gdzieś tam przyszedłem do klasztoru, nie było tego wiele w sensie takich założeń, bo nie miałem zbytniego pojęcia o czym klasztor jest. Trochę było to dla mnie zaskoczeniem, że znalazłem takie miejsce na zachodzie. Myślałem, że wyjazd do klasztoru to znaczy wyjazd do Japonii. Czytałem o Zen dużo i myślałem, że żeby zostać mnichem trzeba jechać do Japonii. To było zupełnie poza zasięgiem, także znajdując klasztor na zachodzie, to było dla mnie już zaskoczenie. I wtedy życie na początku jako świecka osoba, tam bywałem jako gość. I z czasem gdzieś tam ta decyzja dojrzewała do tego, żeby zabrać to dalej. Ale właśnie to zrozumienie też własnych intencji ewoluuje na przestrzeni czasu też zaczynasz widzieć więcej, rozumieć więcej. Sens dyscypliny, sens życia w społeczności, rozumienie, czym jest medytacja, czym jest powściągnięcie zmysłów. Nie mamy wyjścia, jak w jakiś sposób mieć jakieś wyobrażenie o rzeczach. Z tego punktu startujemy. Dobrze jest mieć to, mieć na uwadze, że możliwe, że nie rozumiemy wszystkich rzeczy od początku i jakby otwierać się na to, że może się zmieniać. Otwierać się na nowe zrozumienie. Nasze zrozumienie może być właśnie dla nas ograniczeniem i tak jest często. Nadaje nam to jakiś porządek rzeczy, jakoś organizuje nam to świat, więc jest to przyjemne, mamy to właśnie odczucie kontroli, no ale właśnie okazuje się, że to założenie może być też naszym wielkim ograniczeniem. Wtedy w którymś momencie dochodzi do konfrontacji z prawdami, a nie z założeniem, albo nasze założenie konfrontują się z prawdami i wtedy jest właśnie większy lub mniejszy szok, ból. Desperacja. Was łzy. Mnisi nie muszą być też tacy poczulni. Są tacy mnisi, którzy, wiesz, których ludzie się boją. Może nie świeccy ludzie, ale mnisi, inni mnisi. Był taki znany Ajahn Mahabua, tajski mistrz, on zmarł chyba może z 10 lat temu. I to był taki mnich właśnie już, nie wiem, chyba zmarł w wieku 80 lat. Ten staruszek, ale taki bokser, w życiu świeckim był bokserem, taka natura wojownika, także tam mnisi się go bali jak ognia.
Bił ich?
Nie bił ich, wystarczy, że spojrzał. Podobno skradał się jak tygrys.
To był spojrzenie.
Ale z spojrzeniem z takim, z taką ojcowską czyną miłością. Wiedzieli, że to nie jest złość. Także szanowali go.
Czy do takiego klasztoru, z którego przyjechałeś, to każdy z ulicy może się dostać? Czy jest jakiś wymagany?
Nie. Każdy może przyjść początkowo na 3 dni, żeby zobaczyć, czy tobie to pasuje i czy sądzę to pasuje. Ale generalnie tak, pisze się z reguły do mnicha, który się zajmuje gośćmi. Można przyjechać czy tutaj na zachodzie, czy w Tajlandii. Otwarte miejsce.
A czy to jest klasztor?
Słucham?
Gdzie jest najbliżej taki klasztor?
Najbliżej? Najbliżej byłby... No jest klasztor w Anglii, jest mały klasztor w Niemczech, ale to raczej taki malutki. Nie wiem, na ile mają zdolności przyjęcia ludzi świeckich. Nie, w Norwegii jest coś. Słowenia, do której ja będę jechał. W lipcu tam spędzić deszczowe odosobnienie na 3 miesiące, także tam jest też mały klasztor. W Gliwicach jeszcze nie ma, ale szansa przed wami, jeśli się zadedykujecie.
To nie muszą być Gliwice, to może być jakaś...
Pod Gliwicami, tak, bo my jesteśmy mnichami leśnymi. Może być? Przepraszam.
Właśnie, że raz.
Las, tak. No, tak, to byłaby preferencja. Miasto po na krótko. Dla mnicha leśnego.
A jak to jest z kobietami w klasztorze? Zdarza się?
Słucham?
Zdarza się, że kobiety są w klasztorze?
Oczywiście. W sensie mniszki czy...
Tak.
Mniszki zależy gdzie. W Tajlandii są meici, czyli to nie są takie mniszki jak... Budda ustanowił, wiesz, jak to nazwać, order, ruch,
zakon.
To jest meci, to są kobiety, które żyją w klasztorze, żyją na 8 wskazaniach, takich wskazaniach moralności. Posługują się pieniędzmi, czyli mają swoje fundusze i także to jest taka forma, która jest w Tajlandii dostępna. Na Sri Lance też, w Anglii jest taki pomysł, który się nazywa Siladara. To są mniszki już w brązowych szatach, które mają więcej wskazań. Także jest przestrzeń też dla kobiet do praktyki, do mieszkania w Tajlandii, w klasztorze. Są też bikunis, to są mniszki takie jak Buddha. Powołał zakon bikuni mniejszych. Ale tu jest sprawa kontrowersyjna. Większość nie uznaje tych przyjąć większość takiej starszyzny w krajach buddyjskich. Nie uznaje, bo linia jakby, czy linia mniejszej wymarła 1000 lat temu, także nie ma, według tej interpretacji nie ma ciągłości i nie mogą być mniszki nowe przyjęte tylko przez mnichów.
Przecież się obrodzi.
Słucham?
Przecież się obrodzi.
No właśnie, więc mówię, ta sprawa jest kontrowersyjna, bo mówię, większość jeszcze nie uznaje tego, że można tak wskrzesić, ale są też bardziej progresywni mnisi, którzy uznają i wspierają. Także taka jest sytuacja. A generalnie kobiet jest dużo. W Tajlandii 80 czy 70% wsparcia dla sangi pochodzi od kobiet. Mężczyźni pojawiają się, ale to nie jest znaczące pojawienie się.
O moralności. Ja sobie to wyobrażam tak, że najważniejsze jest tych 10 wskazań, tak?
I 10? 10 to by było, tak?
Dużo, 8.
Dużo, 8 to by było super, ale...
A, no właśnie, co dalej? I co dalej?
No właśnie to.
I to już jest wszystko, tak?
Nie, no wiesz, 5 wskazań, które byś trzymał konsekwentnie w twoim życiu, tak, jako twój taki temat, że tak powiem, wiodący w życiu, to by był dobry start dla osoby świeckiej. Nie? A 8 wskazań, które byś podejmował na przykład na taki dzień buddyjski, raz na tydzień, on się nazywa Wantra, to jest związane z fazami księżyca i to jest na ten czas właśnie ludzie świeccy przychodzą do klasztoru i zostają w klasztorze na cały dzień i praktykują medytację, ale też pomagają, coś generalnie odkładają swoje takie bieżące sprawy i zostawiają to za bramami klasztorów i spędzają czas na kontemplację medytacji. To jest 8 wskazań, także to by było dobre jako taki model, standard. Oczywiście mógłbyś wtedy co jakiś czas wyjechać gdzieś albo na jakieś odosobnienie, albo do klasztoru, jeśli miałbyś taką możliwość i wtedy podjąć 8 wskazań, które są oczekiwane, żeby przestrzegać w klasztorze, będąc w klasztorze. Czyli 5 wskazań to jest, może wyjaśnię, 5 wskazań to jest nie zabijanie, nie branie tego, co nie jest dawane, właściwe relacje w związkach, w związku, relacje seksualne, właściwa mowa, nie kłamanie i nie branie jakichś substancji odurzających. To jest 5 wskazań, które powinny być przestrzegane przez takiego człowieka, który myśli o swoim dobru. 8 wskazań, czyli dodatkowe 3, to jest niejedzenie po godzinie, no powiedzmy 12:30 po tym, jak słońce wejdzie zenit, czyli nie jedzenie po południu. Następne wskazanie to jest nie upiększanie ciała, czyli odłożenie jakichś takich zabiegów pielęgnacyjnych, odpowiedni strój, taki, generalnie taka skromność, nie upiększanie się właśnie i nie odłożenie rozrywki, czyli nie oglądanie filmów, słuchania muzyki, takich rzeczy, także nie rozpraszanie się. Jeszcze o czymś zapomniałem?
Spanie na wysokim łożu.
No i tak, to jest spanie na wysokim łożu, ale można to bardziej, żeby to było bardziej życiowe, że tak powiem, do zrozumienia. Takie oddanie się, nie rozsypianie się, czyli takie zachowanie takiego przebudzenia, nie? Czyli nie spanie długie, odmówienie sobie pewnego komfortu związanego ze spaniem. Lubimy nasze łóżka wygodne, ciepłe i lubimy sobie poleżeć. Także na ten dzień śpimy może na czymś mniej wygodnym. W tropikach to będzie, nie ma problemu, można spać na podłodze, jest ciepło, wystarczająco na jakiejś prostej macie. Także odmawiamy sobie pewnego komfortu takiego fizycznego i przez to nie śpimy. No i też trzymamy taką uwagę na to, o czym myślimy. Nie? Zaczynamy gdzieś tam sobie wyobrażać i odmawiać powiem takie daydreaming.
Sny na jawę.
Marzenia, tak, sny na jawę. Także to by była może taka bardziej interpretacja, żebyśmy mogli się do tego odnieść w życiu, w takim codziennym. Także te 8 wskazań, gdybyś podejmował regularnie, byłyby dobrym takim fundamentem. A jeśli chcesz trzymać 8 wskazań w całym swoim życiu, sadu.
Jeszcze zanim tutaj drugi gość zapyta, wydaje mi się, że te wskazania, one mają mało wspólnego z moralnością, czy to tylko taki pozór?
Mało wspólnego z moralnością?
Że to nie są jakby zasady, no jest nie zabijaj, to się wydaje jakby połączone z tym, ale na przykład spanie, nie widzę tutaj zbyt...
No 5 wskazań to jest wskazanie moralne, a te dodatkowe 3 to są bardziej takie wskazania, które mają wspierać twoją, wiesz...
Ja myślę, że to bardziej chodzi o to, że my wchodzimy z ziemi, prawda? Wracamy do tej ziemi, wchodzimy z ziemi. I po prostu wyrzucimy z ziemi energię. I dlatego między innymi były też szaty takie rozłożone, bo my wchodzimy tą energię ziemi. To jest zbiornika, to jest stan, który znaczy z hinduizmu, z jadyginu. I po prostu kiedy my mamy kontakt z ziemią, my po prostu się od niej ładujemy i spanie na ziemi, to właśnie jest takie doładowanie się energią ziemi.
Być może. Być może nie mogę potwierdzić, ale generalnie chodzi o takie właśnie o takie nierozsypianie się i odmówienie sobie pewnego właśnie takiego komfortu.
Co to znaczy, jak pod kątem naukowym teraz myślę, że nierozsypianie się znaczy nie spanie długo, a spanie ile? Ile to jest wystarczająco w takim razie?
No właśnie. Wiesz, jak twoja medytacja jest jakoś dobrze rozwinięta, Budda spał 4 godziny tylko. Ale powiedzmy 6,5 godziny to by było pewno ok. 6,5 godziny. Normalnie śpisz 7, 8? No. To wiesz, to jest to. Jeśli mógłbyś spać krócej, potem może ewentualnie w ciągu dnia właśnie możesz wstać wcześniej rano, powiedzmy o 4 czy o 3. Właśnie spędzić ten czas na praktyce. Potem w ciągu dnia może po posiłku mieć krótką drzemkę, taką 10 minut, żeby trochę zregenerować się, także to by było ok. Także wiesz, to nie chodzi o jakieś, nie ma takiego. Każdy musi dostosować to indywidualnie do siebie, żeby, bo to budujesz tą właśnie taką transparentność, szczerość wobec siebie. Nie? Czy to już jest pofolgowywanie sobie, czy to jest po prostu tyle, ile potrzebuje to ciało. Niektórzy potrzebują trochę więcej, niektórzy trochę mniej. Tu nie chodzi o udowadnianie sobie czegoś, czy mierzenie się z kimś innym.
Pytanie. Ostatnio gościli Mahatma Brahmaniego kilka tygodni temu i mówił na temat osiągania spokoju, iż jak się osiągnie ten spokój, są kolejne poziomy, kolejne poziomy, kolejne poziomy. To jest taka, mówił, droga, w której zawsze jest coś jeszcze, jeżeli nam się wydaje, że już osiągnęliśmy taki spokój, można jeszcze większy. Czy z twojej praktyki też im dłużej jesteś mnichem, tym osiągasz coraz większy spokój, otwierają się kolejne drzwi i czujesz tak że to
drzwi żadnej, coraz... nie widziałem żadnych drzwi, ale spokój jest tak, jest zarastający spokój. Jest też przyjemnie, czuję się wolniejszy bardziej. Ale nie są to jakieś takie może jakieś rozdziały, czy jakieś przejścia przez drzwi, czy coś takiego, nie jest jakieś tam ezoteryczne. To jest taka właśnie tradycja. Buddha generalnie zachęcał mnichów do udania się do lasu, do natury. Także to jest takie idealne miejsce do praktyki. Nie tylko, że jest to takie fizyczne zabranie tego ciała gdzieś z miejsc, gdzie jest dużo różnych bodźców, jak wioska, miasto, kontakty z ludźmi, to jest właśnie miejsce, gdzie jest tego dużo, a las będzie właśnie takim miejscem dobrym na odosobnienie, spokojnym. Ale las też ma taką właśnie... Zabieramy to ciało do miejsca, do którego ono należy, czyli do natury. Las jest takim, można powiedzieć, takim symbolem natury. Natura tego ciała jest taka właśnie, jak tego lasu. Jest tam ciągła przemiana, nie ma stałości jakiejś, są narodziny, starzenie się i śmierć, także to jest taki dobry kontekst do praktyki. To ciało jest bliższe temu lasu, temu, co tam żyje i temu, co tam zestajesz, niż tobie tak naprawdę. Także to jest taki właściwy kontekst, właściwe środowisko, że tak powiem, wspierające środowisko do praktyki, do medytacji. Także ci mnisi, którzy gdzieś właśnie mnisi leśni, teoretycznie powinni oddawać się bardziej właśnie praktyce niż studium nad tekstami, to jest odpowiedni warunek. Dzisiaj coraz trudniej znaleźć takie miejsca, bo w Tajlandii, nie mogę mówić o Tajlandii, jest dużo lasów wycięte, zostały jakieś skrawki, jakieś parki narodowe, także jest coraz trudniej, takie czasy. Ja wolę używać słowa wycofaniu. Bo właściwie na odosobnieniu jesteś z innymi ludźmi, więc już nie jesteś odosobniona jakoś. Więc wycofanie, to jest właśnie wycofanie z twoich takich regularnych zajęć. Wiesz, na te kilka dni odkładasz to, co jesteś zaangażowana na zewnątrz, telefon. I właśnie to jest wycofanie z tego, co zwykłe, co jest twoim światem takim na co dzień. Jaka będzie zaleta tego? Właśnie to, że doświadczysz czegoś innego. Możesz rozwinąć jakąś nową, szerszą perspektywę. Jeśli może nie chwycisz się jakiejś takiej, wiesz, jakiegoś zajęcia na tym wycofaniu, na przykład nie podejmiesz jakiejś techniki medytacyjnej, która cię zaabsorbuje w pełni, wiesz, będziesz przestrzegała jakichś takich ścisłych kroków, a otworzysz się na to, co się manifestuje, no to możesz, wiesz, spotkać się z czymś takim nowym w twoim doświadczeniu. Możesz zobaczyć właśnie, jak twoje ciało się manifestuje przy takim zabraniu go z takiego środowiska, w którym normalnie żyjesz, czujesz się u siebie. Tu jesteś na jakimś takim nowym miejscu, nieznanym ci. Jak ciało się manifestuje w tym, co tam robisz, czy może więcej chodzisz, więcej siedzisz, mniej śpisz. Jak czujesz się z jednym posiłkiem na przykład, albo nie jedząc po południu, to jest wszystko, wiesz, manifestacja. Ciało manifestuje się inaczej. Jaki jest twój nastrój? Jak się zmienia. Czy to jest coś, co rzeczywiście jest twoje, czy gdzieś zastajesz to właśnie? Jak pogody. Czy jest cały czas tak samo, czy może to się zmienia w ciągu dnia, czy w ciągu dni? Także to jest spotkanie z czymś innym, z czymś nowym. Także takie wycofanie. Możesz przecież się wycofać tak, nie musisz czekać na jakieś właśnie coś, co będzie ogłoszone jako odosobnienie, tylko możesz się wycofać wyjeżdżając gdzieś za miasto weekend, ale sama też. I po prostu pobyć sama ze sobą. Czy jest to dla ciebie łatwe, czy do jakiego momentu czujesz się okej, czy kiedy zaczynasz się nudzić, na przykład szukać sobie czegoś do jakiegoś zajęcia, to jest spotkanie się z nową sytuacją. Wiesz, normalnie żyjąc, teraz jak tylko pojawia się trochę jakiegoś znudzenia, nic się nie dzieje, zaczynamy rozpraszać się. Może chwycimy coś z lodówki, włączymy telewizor albo zadzwonimy do kogoś. A w takim miejscu, gdzie to wszystko dobrowolnie odłożyłaś, możesz się spotkać właśnie z takim nastrojem, który się zacznie manifestować, odczuciami. Także spotykasz się z czymś, co właśnie zastajesz w swoim doświadczeniu. To podkopuje twoje takie założenie ja jako właściciela tego doświadczenia. Także to jest spotkanie się z taką prawdą. Powściągnięcie będzie też takim wycofaniem. Powściągnięcie właśnie tego zaangażowania w świat zmysłów, w obiekty zmysłowe. Nie? To jest też takie, wiesz, spotkanie się z nową sytuacją. Nie? Bo nie dajesz tego, co zwykle dajesz. Także to jest lepiej rozwijać to jako taką postawę w życiu. Raczej niż coś, co od czasu do czasu gdzieś tam czekam na ogłoszenie, że takie coś się odbywa z takim nauczycielem. To jest okej, wiesz, możesz to dołączać do tego, ale generalnie warto jest budować taką bazę już tu i teraz, bo nie wiesz, ile masz czasu. To, że zakładasz, że masz czas, no jest założeniem tylko. Że nie będziesz chora. Że nie stanie się coś takiego, co ograniczy twoje możliwości. życie jest niebezpieczne. Generalnie rzecz ujmując. Jeszcze zobaczymy na jakimś wycofaniu.
To chyba nie zobaczymy na wycofaniu.
Może nie tak samo. Mam nadzieję, że jakieś rzeczy tutaj, które zostały powiedziane, że będą, posłużą Wam do, albo zainspirują do jakichś dalszych dociekań i słuchania Dhammy, kontemplowania Dhammy. Dobrze jest wracać też do tekstów źródłowych, tego co Budda uczył, bo jest taka różnorodność różnych nauk i nauczycieli i każdy to inaczej też przedstawia, opisuje, więc nauki są takim właśnie opisem doświadczenia, próbą opisu doświadczenia. I jeśli mamy takie jakieś przekonanie czy wiarę, że to ten opis doświadczenia przez Buddę, zostawiony przez Buddę jest wartym gdzieś tam, żeby to używać, to takie czytanie, spotkanie się z tymi tekstami i próba zrozumienia, czyli odniesienia tego do mojego doświadczenia. Bo to ma tylko sens, to jest istotne. To nie jest jakieś wytłumaczenie świata, jakaś filozofia taka, którą chcemy mieć jako wytłumaczenie świata, tylko właśnie to ma zmieniać naszą sytuację, nasze założenia, nasze podejście w życiu. Także warto z tymi tekstami uczyć się obcować i właśnie czytać je może ponownie i ponownie. Bo za każdym razem gdzieś tam odczytujemy je na nowo. I właśnie dbać o to, żeby one miały grunt, na którym mogą gdzieś tam się rozwijać i zaowocować, czyli dbałość o nasze intencje, o czystość naszej intencji, także sila i nasze zaangażowanie w zmysły. Mamy taką różnorodność i dostępność w sferze obiektów zmysłowych, że powoduje to coraz większe zagubienie wśród ludzi i niby mamy to wszystko dostępne i możemy to mieć, a coraz więcej jest takiego zagubienia i depresji. Nie? Także być może to są dobre rzeczy do kontemplacji, że myślę, że intuicyjnie gdzieś tam to odkrywamy. Thank you.